Gość Radia Merkury.
Z największą przyjemnością po raz kolejny mamy szansę rozmawiać w Poznaniu z panem Rafałem Blechaczem. Panie Rafale, dla tej Polski pan poświęcił i dużo, i mało czasu w tym roku.
To znaczy tak, zdecydowałem się zagrać kilka koncertów w filharmoniach w Polsce i wybrałem koncert F-moll Chopina z racji tego, że krótko po konkursie wykonywałem w większości koncertów koncert E-moll. Tak więc teraz czas na drugi koncert, bardzo piękny koncert Fryderyka Chopina. Wczoraj grałem w Łodzi, dzisiaj przyjechałem do Poznania. Czeka mnie jeszcze koncert w Krakowie. Wcześniej zagrałem z okazji 200. urodzin Chopina w Warszawie 22 lutego.
Żyje pan bardzo intensywnie. Przyjechał pan w nocy, dzisiaj dwie próby, jutro koncert. Czy zawsze tak jest?
Nie zawsze tak jest. Akurat tak się złożyło. No i oczywiście takie sytuacje czasami się powtarzają, więc w jakimś stopniu jestem w tym zahartowany.
Panie Rafale, ja chciałam pana zapytać o te studia doktoranckie na Uniwersytecie Toruńskim. Sama pamiętam ze swoich studiów fascynację Ingardenem. Rzeczywiście ta sprawa percepcji, odbioru. Dlaczego się właśnie zdecydował pan na te studia? Dlaczego właśnie tam i dlaczego właśnie taki temat?
To znaczy, ja na początku nie myślałem tak poważnie, żeby podjąć studia filozoficzne już tak na uniwersytecie. Oczywiście wcześniej czytałem różne pozycje filozoficzne, różne książki, które mnie inspirowały, aż nadszedł taki moment 2 lata temu zastanowienia, refleksji, może by spróbować jakoś tą naukę ukonstytuować na uniwersytecie. No i zdecydowałem się na Toruń, na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Taką pierwszą inspiracją to były teksty właśnie Romana Ingardena. Teksty, z którymi się zapoznałem poprzez też takiego znajomego mojego księdza z Gniezna, księdza profesora Antoniego Siemianowskiego, który jest znakomitym fenomenologiem, znakomitym filozofem, i on właśnie jakoś tak ukierunkował mnie na Romana Ingardena i na nurt fenomenologiczny filozofii. No i im bardziej, im głębiej zacząłem poszerzać wiedzę filozoficzną, zacząłem wchodzić w te teksty, tym coraz bardziej uświadomiłem sobie, że to ma wpływ też na interpretację, że to wzbogaca oczywiście moją osobowość, no a tym samym interpretację, bo przekazuję też swoją osobowość poprzez dźwięki, poprzez muzykę, i to wszystko bardzo, bardzo się łączy. Ja jestem głównie skoncentrowany na tych aspektach takich estetycznych, na problemach, zagadnieniach natury estetycznej. Filozofia muzyki właściwie, tak może powinienem powiedzieć.
A na ile ta percepcja ma wpływ potem, pan powiedział, na interpretację? Przecież Ingarden to sprawa także odbiorcy. Może w małej miejscowości, a może odbiorcy na festiwalu w Salzburgu. Czy to wpływa na pana myślenie o muzyce?
Tak, oczywiście Ingarden też zawarł bardzo taką ciekawą myśl, a mianowicie napisał, że to przeżycie estetyczne, więc kontakt z przedmiotem estetycznym zaistnieje tylko wówczas, kiedy będzie minimum wrażliwości, minimum też i dobrej woli ze strony odbiorcy, ze strony perceptorów, którzy uczestniczą w przeżyciu estetycznym, a więc ta wrażliwość, no odrobina też i wiedzy na temat na przykład danego stylu kompozytorskiego, na temat muzyki, chociaż nie zawsze, jednak ta wrażliwość jest chyba, mi się wydaje, najważniejsza, wpływa na to, w jakim stopniu zaistnieje to przeżycie estetyczne, tak więc świadomość pewnych czynników, elementów, które funkcjonują na przykład podczas koncertu publicznego, jest bardzo, bardzo mi pomocna.
I te fluidy, jak się czuje z zewnątrz.
Tak, oczywiście tu ma wpływ też i atmosfera sali, oczywiście element akustyczny bardzo, bardzo ważny, ale też i czasami urok wizualny danej sali.
Może danej publiczności?
No, czasami też.
Thank you.
4 lata temu podpisał pan ekskluzywny kontrakt z firmą Deutsche Grammophon na 5 lat. On się za rok kończy. Co dalej i jakie plany fonograficzne?
Pierwszy kontrakt się kończy, ale kontrakt został przedłużony 2 lata temu o następne produkcje płytowe. Tak więc mamy plany, następne projekty. Mogę zdradzić, że następna płyta będzie płytą solową i nic więcej nie powiem.
A może tylko pan powie, czy tylko szopenowską?
Nie, nie będzie to płyta szopenowska.
Nie kryję faktu, że z fascynacją słuchaliśmy tego srebrnego krążka, na którym są koncerty i z koncertu na żywo i rejestracja, prawda?
Tak, koncert e-moll, pierwszy koncert Fryderyka Chopina został zarejestrowany podczas koncertu z udziałem publiczności, natomiast koncert f-moll został zarejestrowany podczas takiej normalnej sesji nagraniowej, ale też w sali koncertowej.
Czy była jakaś różnica? No bo mówiliśmy o tej publiczności, o tym odbiorze. W momencie, kiedy się nagrywa, to trzeba sobie tego odbiorcę wyobrazić, wytworzyć.
Tak, bo właściwie gra się tylko do mikrofonu, więc trzeba jakoś wewnętrznie wykreować w sobie tę atmosferę, która na koncercie rodzi się chyba w sposób naturalny.
Czy ma pan jakieś swoje ulubione sale? Bo przecież koncert Gebau to znakomita akustyka. Czy są jeszcze takie miejsca w Europie, bo tam pan bardzo często wraca, do których pan lubi wracać właśnie także ze względów akustycznych?
Ja muszę powiedzieć, że chyba rzeczywiście sala koncert Gebau jest moją ulubioną salą. Ostatnio 2 tygodnie temu grałem recital w tej sali, no i muszę powiedzieć, że za każdym razem jest to dla mnie niezwykła przyjemność grać tam. Wszelki repertuar, bo i muzyka Bacha, i zarówno brzmienie o większym natężeniu jest tam znakomicie słyszalne, jest tam znakomicie przyjmowane. Oczywiście jest kilka też takich sal, które są świetne akustycznie, w których bardzo dobrze się czuję, bardzo dobrze mi się tam gra, na przykład Tonhalle w Zurichu, Herkules Saal w Monachium. Również mniejsza sala przeznaczona raczej do muzyki kameralnej Wigmore Hall w Londynie. To jest też bardzo dobra sala, bardzo przyjemna, bardzo piękna też. W Japonii jest bardzo dużo dobrych akustycznie sal, dużych, bo tam jest bardzo duże zainteresowanie publiczności muzyką i to nie tylko muzyką Fryderyka Chopina.
5 lat temu cieszyliśmy się pana zwycięstwem na konkursie chopinowskim. Teraz kolejny konkurs chopinowski się zbliża. Jak zmienił się pan od tego czasu i jakie mam przesłanie dla młodszych swoich kolegów, koleżanek, którzy w tym roku wystartują?
No tak trudno powiedzieć, jak się zmieniłem. No przypuszczam, że trochę tak. Na pewno doświadczenie koncertowe jest bardzo ważne i wpływa na to, że interpretacja troszeczkę się zmienia. Dla mnie jest to taki naturalny proces, ponieważ ja cały czas tkwię w tym procesie, natomiast może jest to pytanie lepsze do publiczności. Natomiast co do jakichś rad, porad, to ja byłbym ostrożny. Nie czuję się na siłach, żeby dawać komukolwiek jakieś rady. Przede wszystkim wydaje mi się, że na pewno tak jest. Każdy artysta jest inny, każda osobowość jest inna i każdy musi wiedzieć, co jest dla niego najlepszy i opracować własną jakąś strategię działania.
Panie Rafale, nie kryję faktu, że właśnie skończyłam 3 audycje o Chopinie w Wielkopolsce. Rozczytałam się w jego listach, w jego radach i w radach jego w stosunku do uczniów. On mówił: śpiewajcie na fortepianie. Pan umiejętność grania kantyleny opracował w sposób perfekcyjny. W jaki sposób się to czyni? Czy to jest sprawa techniki, czy to sprawa wrażliwości, czy duszy?
To jest sprawa chyba bardzo wielu elementów, nad którymi czasami się nie zastanawiam. To jest sprawa też intuicji, która podpowiada, że daną frazę należy wykonać tak, na przykład z takim rubatem, taką barwą i po prostu czasami trzeba poddać się też tej chwili, która wytwarza się podczas koncertu. Dać sobie jakąś też swobodę w interpretacji. Na pewno też odpowiednie przygotowanie fortepianu ma wpływ na dźwięk, na kolory, na barwę. Odpowiednia intonacja do określonego repertuaru, do określonej akustyki, rozmowa ze stroicielem, to wszystko wpływa na to, że ten dźwięk jest kreowany tak, a nie inaczej.
Czy grając drugą część koncertu F-moll miał pan w pamięci to, że Fryderyk Chopin pisał ten koncert pod wpływem młodzieńczego zauroczenia dla Konstancji Gładkowskiej?
Tak, oczywiście. To jest bardzo przecież znana historia i bardzo lubiana historia przez wszystkich, ponieważ każdy sobie może wyobrazić, co Chopin mógł wtedy odczuwać. I wydaje mi się, że właśnie zadaniem artysty jest umiejętność wyobrażenia sobie tych emocji i jakoś na świeżo, na nowo odkrywania tych emocji i przekazywania tych emocji publiczności.
Te płyty, o których żeśmy przed chwilą mówili, to są koncerty, jak i jest jedna płyta z sonatami. Czy woli pan utwory kameralne, czy też koncerty z orkiestrą?
Ostatnio grałem bardzo dużo recitali, bardzo dużo solowego programu, mniej koncertów z orkiestrą. No to są dwie różne sytuacje, to chyba nie można tak porównywać. Ja uwielbiam grać recitale, naprawdę jestem wówczas sam na sam z publicznością. Tutaj jest gra zespołowa i też jest to bardzo miłe zawsze przeżycie, bo gra się z wieloma muzykami i jest to też jak gdyby pierwsza publiczność, kiedy dochodzi do pierwszej, drugiej próby, no to zawsze publiczność pierwsza to orkiestra. Także no nie można tego porównywać, ja bardzo się cieszę, że przez te 5 lat miałem kontakt z wieloma dyrygentami, z wieloma artystami, z wieloma świetnymi zespołami, orkiestrami i to owocuje na dalsze sezony artystyczne i na dalsze koncerty.
Czy to, że miał pan kontakt z wieloma, będzie owocowało również konkretnymi następnymi projektami orkiestrowymi? Myślę tutaj o wyborze pana Jerzego Semkowa na dyrygenta koncertów chopinowskich.
Myślę, że tak, mam taką nadzieję. Tutaj sprawa nagrania koncertów Chopina była bardzo ważna dla mnie, dlatego że już przygotowywałem się od tego, można powiedzieć, od 4 lat. Chciałem wydać tę płytę w związku z rokiem chopinowskim i w rozmowach z Deutsche Grammophon było dla mnie bardzo ważne, żeby wybrać taką orkiestrę, z którą mi się bardzo dobrze gra, z którą bardzo dobrze się czuję. Wcześniej miałem okazję zagrać koncert G-moll Saint-Saensa z tą orkiestrą, to chyba był 2008 rok, podczas festiwalu. No i stwierdziłem, że to brzmienie tej orkiestry, aksamitne brzmienie, bardzo miękkie, idealne do koncertów, do akompaniamentów w koncertach Chopina. No i co było dla mnie bardzo ważne, żeby wybrać też dyrygenta, no dyrygenta polskiego, który jakoś też wyczuwa tą specyficzną atmosferę, na przykład tych ludowych rytmów, tańców, które są w koncertach Chopina obecne. I wybrałem maestro Semkowa. Mieliśmy szereg spotkań przed nagraniem, w których omawialiśmy szczegółowo interpretacje, w których zbliżyliśmy się do siebie, zaprzyjaźniliśmy się i to też ma wielki wpływ na to, w jakiej atmosferze odbywa się nagranie. I muszę jeszcze powiedzieć, że orkiestra bardzo polubiła maestro Semkowa. Mieli bardzo wielki taki szacunek dla niego i współpraca układała się znakomicie.
2,5 roku temu grał pan w Poznaniu z naszą filharmonią. Dzisiaj po próbie, proszę powiedzieć, jak tą próbę pan dzisiaj ocenia?
Bardzo dobrze oceniam tę próbę. Właściwie przebiegła bezproblemowo i dyrygent się zastanawiał, żeby sobie zostawić jakieś miejsca do powtórzenia na próbie wieczornej, która będzie z udziałem publiczności. Bardzo dobrze mi się gra, muszę powiedzieć, Chopina z polskimi orkiestrami.
Jaki wpływ ma na pana Christian Zimmermann?
Ten wybitny, znakomity nasz polski artysta pomógł mi bardzo po konkursie szopenowskim. Przysłał piękny list gratulacyjny. Później odbyłem z nim szereg telefonicznych rozmów, kiedy jeszcze nie mogliśmy się spotkać, ponieważ on też dużo podróżował, grał koncerty. Dzielił się swoim doświadczeniem pokonkursowym ze mną. Ostatnio, muszę powiedzieć, miałem bardzo inspirujące spotkanie z Christianem Zimmermannem w Ferrarze we Włoszech. Poszedłem na jego koncert, wykonywał dwie sonaty Chopina. Byłem pod ogromnym wrażeniem przepięknego Chopina, bardzo emocjonalnego. Później mieliśmy też miłe spotkanie po tym koncercie. Tak więc Christian Zimmermann, osoba bardzo ważna dla mnie, bardzo inspirująca, jak również i inni artyści, na przykład Maurizio Pollini, z którym spotkałem się w Salzburgu, czy na przykład Maria Tipo, z którą też miałem ciekawe spotkanie we Włoszech. Chciałem też skonsultować kilka moich pomysłów interpretacyjnych z nią, zobaczyć, co ona o tym myśli. Tak więc takie od czasu do czasu spotkania z wielkimi artystami, mistrzami są bardzo cenne dla mnie.
Ma pan wspaniałe recenzje na pana stronie internetowej. Komplementuje się pana za perfekcję. Żeby dojść do perfekcji, to trzeba po prostu ćwiczyć. Czy ta doba jest z gumy, studia, ćwiczenie, 40 koncertów rocznie? To jest przecież tytaniczna praca.
Pracy jest dużo, nie narzekam na brak pracy, ale bardzo ważną rzeczą jest umiejętność zorganizowania sobie tej pracy, tak więc organizacja całego kalendarza koncertowego, taka żeby nie tylko koncerty były zaplanowane, ale i też ten czas między koncertami, a więc i przygotowanie nowego programu, repertuaru na następne sezony i nagrania, nauka, studia, relaks, czas na inspirację, na szukanie nowych pomysłów.
A czy relaks tylko z książką filozoficzną, czy inny?
Nie tylko. Relaks chociażby poprzez jazdę samochodem. No i jeszcze samochodem wygodnym, dosyć dużym, bezpiecznym wydaje mi się, takim, który dobrze się sprawdza na autostradach niemieckich, francuskich i który jest samochodem szybkim.
Jeszcze jedno pytanie o tego Chopina w roku chopinowskim. Jak pan postrzega, czy to pomoże Chopinowi? Zawsze Chopina ceniono, ale myślę, że natłok wydarzeń, wrażeń, koncertów w tym roku jest ogromny.
Ja myślę, że to dobrze. To na pewno przyciągnie wielu ludzi, wielu młodych ludzi, może którzy na co dzień nie mają kontaktu, styczności z muzyką w ogóle klasyczną. No oby się tylko na tym roku chopinowskim nie skończyło, oby jeszcze rok chopinowski trwał długie lata, obyśmy cenili naszego wielkiego kompozytora bardzo i obyśmy chodzili na koncerty, gdzie jest wykonywana jego muzyka i nie tylko, bo i przecież Chopin miał inspirację, bardzo kochał muzykę Jana Sebastiana Bacha, operę Mozarta. Tak więc pamiętajmy o tym i cieszmy się muzyką.
Dużo wyzwań jeszcze dla pana w tym roku chopinowskim?
Oj tak, dużo jeszcze koncertów, szereg koncertów w Europie, na różnych festiwalach. Czekamy jeszcze turne japońskie w październiku. Tak więc nie narzekam na brak ofert i brak pracy.
Bycie pianistą bardzo cenionym i bardzo popularnym pociąga za sobą pewne i negatywne, i pozytywne konsekwencje. Myślę o fanklubie i o tych, którzy za panem jeżdżą. Czy oni męczą, czy oni dodają otuchy?
Muszę powiedzieć, że ten fanklub japoński działa perfekcyjnie, tak jak w Japonii wszystko jest doskonale zorganizowane, tak ten fanklub również tak działa i tak funkcjonuje. Niedługo czeka mnie koncert w sali Playa w Paryżu 14 czerwca i tam właśnie mała grupa, to znaczy 30 osób z tego fanklubu japońskiego wybiera się na ten koncert i później chcą też odwiedzić moje rodzinne nakło nad Notecią, zobaczyć miejsca, z którym jestem związana, więc moją parafię, Kościół Świętego Wawrzyńca, szkołę, liceum imienia Bolesława Krzywoustego. Tak więc to jest bardzo miłe. To już trzecia wycieczka taka grupy z tego fanklubu. Wcześniej byli w Monachium, w Pradze i jest to zawsze bardzo miłe, bo oni taką atmosferę kreują podczas koncertów bardzo sprzyjającą wykonywaniu muzyki.
Ja wiem, że pan nie powie, ale to pytanie muszę zadać. Który z kompozytorów po Chopinie będzie w centrum pana uwagi? Czy będzie ich kilkoro, czy to będzie jeden twórca?
To chyba zależy od etapu danego procesu interpretacyjnego. Na przykład teraz jestem skoncentrowany oprócz Chopina na muzyce klasycznej, na wczesnych sonatach Beethovena, jak również na muzyce Mozarta. Przygotowuję też bardzo intensywnie program impresjonistyczny. No to na tym jestem teraz skoncentrowany. Być może za 5 lat będę skoncentrowany bardziej na muzyce Bacha, która właściwie jest mi też bardzo bliska, bo ja zaczynałem swoją edukację od muzyki Bacha, od muzyki organowej, można powiedzieć. Mam nawet ze sobą również teraz kilka małych, drobnych koncertów organowych, takich bardzo, bardzo rzeczywiście małych, niereklamowanych dla przyjemności, ale też dla tego najbliższego otoczenia. No i no, trudno powiedzieć, Chopin jest kompozytorem dla mnie wyjątkowym, dzięki niemu gram na całym świecie, można powiedzieć. Ale też i do Chopina dochodziłem poprzez granie innych kompozytorów. Przede wszystkim Bacha właśnie i ten nurt klasyczny, Mozart, Haydn i Beethoven. No i impresjonizm, który rozwinął mnie kolorystycznie, co też bardzo ważne jest w Chopinie. Tak więc to wszystko jest dość połączone ze sobą.
No tak, przecież pana jedna z pierwszych płyt to był Debussy.
Tak, i Szymanowski. Teraz też właśnie pracuję troszkę nad Szymanowskim. Bardzo się podoba Szymanowski w Europie.
Kiedy doktorat się sfinalizuje?
No trudno powiedzieć. Jestem teraz na drugim roku. Uczestniczę w bardzo ciekawych seminariach doktoranckich. Myślę o właśnie napisaniu pracy na temat interpretacji dzieła sztuki w kontekście jego tożsamości. Czas pokaże, sezony artystyczne, intensywność tych sezonów pokażą, kiedy będzie można to zakończyć.